Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon.
Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo gorąco i bardzo, bardzo wesoło. No bo przecież jak można być smutnym, kiedy za oknem piękna pogoda i oczywiście lato, lato czeka, a razem z latem czeka rzeka, czekają wszyscy, a przede wszystkim czekają Radio Xon i oczywiście czeka Stanisław Firszt, Stanisław Schubert, Damian Łyczak i Dariusz Marchewka. Witam. Witamy i zapraszamy na kolejny kalejdoskop Radia Xon, który jak zwykle zaczyna się w piątki i oczywiście powtórki też zapraszają, także bardzo się cieszymy, że witamy i zaczynamy bardzo fajną piosenką, którą wszyscy teraz zaśpiewamy. Wstajemy i śpiewamy chałupy Welcome to Jabadabadu!
Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Dzika, dawno odkryta, chałupy welcome tu, chałupy welcome tu. Stanów Jamajka blues, Borys Barbados i Galapagos, chałupy welcome tu. Biorą namiar na plaży ci tekstylni nudziarze, chcą opalać sztuks. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich w bambusa, przydałby się z lamusa, choć figowy liść.
Yeah.
Ole! No pewnie, że ole i oje, nawet bym powiedział, bo dzisiaj w Radiu Kson usłyszymy m.in. jak to Stanisław Schubert rozmawia z Iloną Roman na temat projektów dotyczących asystencji osób niepełnosprawnych, więc bardzo dobry temat, zapraszamy serdecznie, gorąco, uprzejmie i w ogóle i w szczególe. Także temat jest bardzo bliski, myślę, wart uwagi. Stanisław Firszt opowie o pewnej bibliotece z Cieplic i jej zbiorach. Następnie ponownie weźmiemy na tapetę osoby niepełnosprawne i właśnie Stanisław Schubert opowie razem z Michałem Wiśnickim o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Także dzisiaj bardzo ciekawe tematy w naszym radiowym kalejdoskopie Radia Kson. Bądźcie czujni, bądźcie ciekawi, kawa w dłoń, a ewentualnie szable w dłoń, jak ktoś ma ochotę w lato powojować, tylko potem, no chyba przyda się dużo wody mineralnej. Zapraszamy do słuchania Radia Kson. No i teraz już pierwsza rozmowa Stanisława Schuberta z Iloną Roman. Słuchamy.
Witam Państwa. Dzisiaj będzie o bardzo potrzebnej formie osób z niepełnosprawnościami głównie, ale seniorów także. Czyli będziemy rozmawiali o asystenturze. Gościem naszym jest koordynatorka tego projektu, największego właściwie projektu w Jeleniej Górze historii, bo to duży koralek na ponad 70 osób. Pani Ilona Roman, witam panią, pani Ilonko.
Witam państwa serdecznie.
Ile mamy tych miejsc i czy jeszcze są wolne miejsca i ilu mamy opiekunów, a ilu podopiecznych?
Na tą chwilę, jeżeli mówimy o tym projekcie oczywiście dofinansowanym z miasta Jelenia Góra, mamy wykorzystanych miejsc już około 72. No niestety jest ich coraz mniej, oczywiście potrzebujących jest bardzo dużo nadal. My jesteśmy w stanie jeszcze objąć około 10 osób, no i to by było na tyle, prawda? Opiekunów w tej chwili, w tym projekcie mamy około 65, tudzież asystentów, prawda? Bo to asystent nie opiekun bardziej, nie?
Tak. Pani Ilonko, proszę powiedzieć, kto może być beneficjentem jako osoba podopieczna?
Przede wszystkim osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. I tutaj akurat nie ma znaczenia, czy jest to niepełnosprawność znaczna, czy też umiarkowana. Każdy może zostać objęty wsparciem w postaci asystenta.
Lekka także?
Lekka także.
Proszę bardzo, to jest postęp ogromny. No i na czym polega ta opieka asystenta? W czym możemy pomóc osobie z dosyć dużą dolegliwością niepełnosprawności?
Asystent ma za zadanie tutaj asystować, to znaczy pomagać w tych podstawowych czynnikach życiowych, czyli w robieniu zakupów, sprzątaniu, czy też załatwianiu spraw urzędowych.
A czynności dnia codziennego w domu, czyli ablucje, pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych, sprzątanie, bo na tym tle rodzą się różne konflikty.
Powiem tak, sprzątanie jak najbardziej, w takich podstawowych czynnościach higienicznych, myciu włosów, obcięciu paznokci jak najbardziej. Jeśli asystent wyrazi na to zgodę, czy no, będzie miał chęć, tak? Też w tych takich bardziej skomplikowanych higienicznych, że tak powiem, prawda? Ale to wszystko kwestia po prostu ustalenia między beneficjentem a asystentem.
Chyba oni się powinni przede wszystkim polubić.
Tak myślę, tak.
A pani ma wiedzę, czy rzeczywiście tych konfliktów personalnych jest wiele, czy raczej jest to taka sytuacja, w której świadomość jednej i drugiej strony polega na tym, że możemy sobie pomóc?
Powiem tak, jeżeli są zastrzeżenia, to są zgłaszane od razu do nas. Mam na myśli, jeżeli beneficjent ma zastrzeżenie do asystenta, sprawa jest na bieżąco wyjaśniana, tudzież po prostu asystent zostaje zmieniony, prawda? Ale to najczęściej za obopólną zgodą gdzieś tam, czy porozumieniu, prawda? Raczej z moich obserwacji tutaj, jak widzę, konfliktów nie ma.
Tak, a jeżeli są starcia, to pewno one dotyczą tam pewno charakterów, no i tego nie zawsze idzie pogodzić. Przeto dokonujemy tych zmian, a przede wszystkim takiej stałej obserwacji, satysfakcji z wykonywania przez asystentów pracy na rzecz tych osób niepełnosprawnych. Proszę teraz powiedzieć, kto może być asystentem?
Asystentem może być osoba, która posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną czy seniorem. To jest taki jeden z warunków. Dobrze by było oczywiście, żeby posiadała szkolenie w zakresie asystentury, ale nie jest to wymóg konieczny, ponieważ my tutaj na naszej płaszczyźnie w ramach projektu prowadzimy takie szkolenia dla asystentów.
Czyli gdybym się chciał być asystentem, to czym musiałbym udowodnić, że jestem do tego zawodu przygotowany jeszcze przed kursem, który pani tu organizuje dla asystentów?
Przede wszystkim na podstawie oświadczenia, które zostawiłby pan u nas, tak, że ma pan co najmniej półrocze doświadczenie wraz z rekomendacją od osoby, u której czy tam rodziny, bądź stowarzyszenia, w którym pan świadczyłby takie usługi.
No i to
no
właśnie...
Właściwie empatia, tak? Przede wszystkim chęć i empatia to ludzi starszych, niepełnosprawnych. To jest też potrzebne.
Ale pani kwalifikując asystentów, orientuje się mniej więcej, z kim pani ma do czynienia i tak. Dokonuje pani takiej wstępnej selekcji. Zdarzało się pani odmówić już przydzielenia asystentury?
Czy mi się zdarzało? Nie. Bo z reguły wszystkich tych asystentów, których tutaj mamy, to są oni nam znani. Prawda? Świadczyli już wcześniej usługi w poprzednich latach w ramach projektu. No i mi nie zdarzyło się odmówić któremuś z asystentów.
Pani Ilonka, proszę przynajmniej powiedzieć, jak to wygląda od strony finansowej. Na ile usługa oczywiście jest bezpłatna dla beneficjenta, dla podobiecznego. On za to nic nie płaci. A jakie pieniądze zarabia asystent? I czy to jest motyw do tego, aby nie wyjeżdżać za granicę po to, żeby wykonywać tam takie same usługi w Holandii czy w Niemczech, no za oczywiście o wiele większe pieniądze.
Wygląda to w ten sposób, że wszystko jest uzależnione od tego, ile godzin jest przyznanych danemu beneficjentowi. Wszystko to zależy oczywiście od programu, który już jest tak jakby odgórnie narzucony.
Czyli od grupy generalnie.
Tak, generalnie to zależy od grupy, jaką posiada beneficjent. I zacznijmy od najmniejszej. Czyli lekki umiarkowany jest tam 30 godzin, natomiast osoba ze znacznym sprzężonym maksymalnie może dostać 70 godzin. Za godzinę jest przyznane 50 zł brutto, czyli finalnie przy znacznym sprzężonym taki asystent może zarobić 3,5 tysiąca brutto.
Brutto, czyli na rękę około 2,5 tysiąca złotych, czy 2,600?
2,600 z groszem, że tak.
Ile podopiecznych może mieć jeden asystent?
Dwóch podopiecznych w ramach realizowanych.
Czyli jest to kwota około 5000 zł, więc myślę sobie, że warto o to zadbać i niekoniecznie trzeba wyjeżdżać do Holandii czy do Niemczech. Tym bardziej, że jeszcze nas czeka tutaj koszt tak bardzo bolesnej rozłąki. Tylko to jest projekt miejski, którym żeśmy otrzymali chyba w maju dopiero, tak? Czy
tak,
kiedy?
Tak, dopiero w maju, tak. Program ruszył od maja tego roku.
Było wiele skarg, ponieważ nasze apetyty, a może nawet i potrzeby, nie apetyty, jeżeli chodzi o miasto Jelenią Górę, sięgają około 200-250 osób, które wymagałyby takiej opieki.
Nie więcej.
Jeżeli nie więcej, tak. No a dostaliśmy właściwie mniej tych wszystkich możliwości, ponieważ jest szereg nowych organizacji, które również składały wnioski. Ten tort niestety został podzielony z różnym zresztą skutkiem.
No jeśli chodzi o dofinansowanie tutaj z miasta Jelenia Góra, to jesteśmy operatorem właściwie, więc tutaj jesteśmy jedyni. Ale jeżeli chodzi o inne projekty, takie jak opieka wytchnieniowa, czy też właśnie asystent z tym, że finansowany bezpośrednio z ministerstwa, no to niestety tych środków dostaliśmy dużo mniej i wiele osób nie zostało objętych wsparciem. Tych osób, które miały wsparcie w poprzednich latach. I to jest troszeczkę takie bolesne, zarówno i dla tego beneficjenta, no i dla nas, no bo są sytuacje, w których jest nieporozumienie. Oczywiście chcielibyśmy zabezpieczyć wszystkich, ale nie jesteśmy w stanie. Nie zależy to od nas tutaj w tym momencie, tylko jednak od państwa, ministerstwa, które te środki nam troszeczkę zmniejszył.
No i solidnie zmniejszył.
No solidnie, tak.
Urząd Marszałkowski również nam zmniejszył dofinansowanie na opiekę wytchnieniową, o której będziemy zaraz rozmawiali, aż o 75%. Więc były skargi, do mnie też skargi docierały tutaj. Niech pani powie, jak wybieramy tych ludzi, do opieki, czy rzeczywiście to jest, że bierze się kolegów prezesa czy znajomych? Jaki to jest mechanizm? Proszę podzielić się z słuchaczami taką wiedzą.
Wygląda to w ten sposób. Bierze się komisja rekrutacyjna. Przeglądamy dokumenty, zasięgamy informacji, ponieważ jak wiadomo, no środowisko nasze jeleniogórskie, znamy się, po prostu znamy ludzi, znamy też asystentów, czy też sąsiadów tych beneficjentów i dowiadujemy się, jakie potrzeby są dla danej osoby zgłoszonej do programu. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, czy jest osoba samotna, to, czy osoba jest wspierana poprzez rodzinę, no i to, jakie środki na życie posiada. A przede wszystkim patrzymy na stopień niepełnosprawności.
Także tutaj, proszę Państwa, nie ma naprawdę przypadku. Trudno jest wybrać mniej szczęśliwego lub bardziej szczęśliwego, skoro porównywalne są te niepełnosprawności, ale ta samotność decyduje przede wszystkim o naszej pomocy. Pani Ilonko, a proszę uprzejmie jeszcze powiedzieć, tych 10 osób, które jeszcze moglibyśmy objąć, to są jeleniogórzanie wszyscy, czy
tylko
też...
jeleniogórzanie.
Tylko jeleniogórzanie. Jest projekt przewidziany dla
Jeleniej Góry. Tak, stricte dla Jeleniej Góry, ale chciałabym nadmienić, niebawem, bo zaraz po wakacjach ruszymy z tym programem skierowanym dla seniorów, więc tutaj te osoby, które nie zostały objęte, jak najbardziej, oczywiście nie wszystkie, prawda, no bo no nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich, którzy się zgłosili do nas, ale jest szansa na to, że większość zostanie objęta wsparciem ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
Proszę Państwa, dzisiaj było o asystenturze osoby niepełnosprawnej. Rozmawialiśmy na ten temat z panią Iloną Roman, która urzęduje w Sejmiku od poniedziałku do piątku, pokoju numer 5. Możecie Państwo do nas dzwonić pod numer 7575-24254, a pisać na biuro@kson.pl albo też odwiedzać nas od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Żadnej sprawy nie ukrywamy pod korzec. Życie obowiązują nas pewne tajemnice, stąd też nie możemy Państwu okazywać dokumentów dotyczących innych osób, ponieważ są to dane wrażliwe. Pani Ilonko, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Ale wkrótce do Państwa wrócimy z tematem opieki wytchnieniowej.
I zapraszamy. Do widzenia.
Słuchasz audycji Kalejdoskop w Radiu KSON.
Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. Dzień, podanie rąk, oh, oh, oh. niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia. Popatrz, o popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O dzień, dzień, wspomnienie lata.
No a teraz w Radiu Kson czas na to, co zwykle o tej porze w Radiu Kson, w kalejdoskopie. Z utęsknieniem czekamy, słuchamy, siadamy i oczywiście wsłuchujemy się w Stanisława Firszta i w jego historyczną, ciekawą gawędę. Zapraszamy, panie Stanisławie, czekamy, co też dziś powie nam pan w nasz piątkowy, wspaniały, popołudniowy czas.
Wielokrotnie już tutaj w studiu mówiłem na temat zabytków jeleniogórskich i między innymi też na temat dawnej biblioteki majorackiej w Cieplicach, ale dzisiaj myślę, że w formie takiego może nie podsumowania, ale takiego zbiorczego zestawienia chciałbym państwu powiedzieć, jakie miasta w Polsce skorzystały z tego, że biblioteka ta majoracka w Cieplicach już nie istnieje. Ja mówiłem o tym, jak to się stało, że książki i zabytki wyjechały z Cieplic po wojnie. Najgorszy rok to był 1952, kiedy najwięcej eksponatów wyjechało, ale oczywiście ten proces trwał od, powiedzmy, 1945 do końca lat 50. Wywożono z Cieplic, czyli z Jeleniej Góry, krótko mówiąc, najcenniejsze eksponaty, jakie tu mieliśmy. I teraz może tylko powiem, jak to wygląda. Najwięcej eksponatów i przedmiotów pozyskały największe miasta polskie ze stolicą na czele i na przykład w Warszawie dzisiaj znajduje się ogromna ilość przedmiotów zebranych z Cieplic. Na przykład Biblioteka Narodowa w Warszawie posiada około 20 tysięcy książek, 16 tysięcy starodruków, 7 tysięcy grafik i 800 rysunków, które zostały zebrane z biblioteki. No oczywiście trudno teraz wymieniać wszystkie, jakie tam pozycje są, no bo to wiadomo, ale na przykład jeśli chodzi o starodruki, no to są naprawdę bardzo cenne pozycje i bardzo dużo tam było poloników, czyli takich książek wydanych dawno temu, jeszcze w wieku XVII czy XVIII w języku polskim. No oczywiście też w Warszawie duży zbiór z Cieplic pozyskała Główna Biblioteka Lekarska imienia Stanisława Konopki, która posiada 1767 starodruków. Wszystkie te pozycje dotyczą oczywiście spraw medycznych. No trudno teraz mi powiedzieć, no jakie to są, ale myślę, że to są podstawowe prace, jakie były wydane od, powiedzmy, XVI aż do XIX wieku. Także w Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej, znajduje się kilkanaście starodruków. No i Muzeum Narodowe w Warszawie, oprócz książek nielicznych, posiada też eksponaty, które kiedyś znajdowały się przy Bibliotece Majorackiej w Cieplicach. Do najcenniejszych takich rzeczy można zaliczyć na przykład komentarz do Koranu z XVII wieku, prawdopodobnie przejęty z namiotu samego wezyra Kara Mustafy z odcieczy Wiednia w 1683 roku. Jest naprawdę piękna rzecz i myślę, że no jest to eksponat o randze światowej, a dla wyznawców islamu bardzo ważny, tym bardziej, że prawdopodobnie osobistym komentarzem samego wodza spod Wiednia. No także w Warszawie, w Muzeum Etnograficznym, znajdują się liczne eksponaty zabrane z Cieplic, między innymi stroje ludowe, instrumenty i wyroby rzemiosła ludowego, ale nie tylko z naszego rejonu, to jest Karkonoszy, ale z całego świata, bo taki był zbiór Szafgotu. Także w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie znajdują się modele dermoplastyczne ptaków i tylko jeden egzemplarz broni myśliwskiej, która została zabrana z zbrojowni cieplickiej. Największy z eksponatów przyrodniczych znajduje się też w Warszawie, to jest w Instytucie Zoologii i Muzeum Zoologicznym w Warszawie. No to jest kilkanaście tysięcy eksponatów. To jeśli chodzi o samą stolicę, to już widzimy, że nawet tego zbioru można było stworzyć osobno jedno muzeum z dużymi zbiorami. No ale inne miasta duże na terenie Polski również pozyskały z Cieplic w latach 50. dość pokaźne ilości zbiorów. Tak na przykład największy zbiór znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. To jest całe archiwum Szafgotu, które zostało przejęte już w 1945 roku z pałacu w Sobieszowie. i tam do dzisiaj w Archiwum Państwowym w Wrocławiu się znajduje. To jest ogromna ilość teczek z dokumentami od średniowiecza aż do XX wieku. Tego jest tyle, że jeśli by się teczki ustawiło pionowo i ustawiło jedną koło drugiej, to one by zajęły prawie 2 kilometry akt. Tyle jest tych papierów, cennych dokumentów w Archiwum Państwowym w Wrocławiu. Ten zbiór jeszcze do dzisiaj nawet nie jest opracowany. Dopiero teraz pracownicy naukowi archiwum zajmują się jego porządkowaniem. Także widać, jaka to jest skala problemu nawet, żeby uporządkować i dowiedzieć się, co tam w tym archiwum w ogóle jest. Także we Wrocławiu w Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się tysiące rękopisów i starodruków oraz obiekty kartograficzne, czyli mapy, plany, które zostały zebrane z Biblioteki Majorackiej w Cieplicach. Muzeum Narodowe we Wrocławiu natomiast posiada zabytki materialne w postaci np. obrazów, portretów, a także około 300 egzemplarzy broni różnej i siecznej, i palnej, i miotającej. Liczne też grafiki, które zostały zebrane z Cieplic. Także w Muzeum Miejskim Wrocławia znajdują się nieliczne eksponaty związane z Cieplicami, a takim najważniejszym to są m.in. w ich oddziale Muzeum Archeologicznym zabytki archeologiczne, które były gromadzone przez Szawgoczów oraz jeden portret, który został pożyczony właściwie od Muzeum Brzegu. To jest portret jednego z Szawgoczów, Johana Antona Szawgocza. No i wielki zbiór oczywiście, który przejęło po wojnie z Cieplic, znajduje się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich i tam, no oczywiście sam Zakład Narodowy Ossolińskich, musimy pamiętać, został w pewien sposób ograbiony, bo po wojnie część tylko do Polski trafiła zbiorów z zakładu, reszta pozostała, jak wiemy, na Ukrainie, także niecały zakład został przeniesiony do Wrocławia i ten uszczuplony zbiór wrocławski został uzupełniony właśnie między innymi przez tego typu przejęcia, czyli na przykład tak jak przejęte zabytki z Ciepli. No i takim jednym z największych ilościowo zbiorów przejętych z Cieplic, które są dzisiaj w Ossolineum, to jest na przykład 19 tysięcy odcisków pieczęci lakowych, które było w posiadaniu Szawgoczów. Łącznie było ich 25 tysięcy. 19 tysięcy z tego znajduje się we Wrocławiu w Ossolineum. No i oczywiście też zebrano książki przeważnie wydane po polsku od XVI wieku aż po wiek XVIII, też starodruki. Jest ich tam około 200 w Zakładzie Narodowym w Ossolińskim. No i oczywiście też część takich eksponatów związanych z Szawgoczami znajduje się na terenie nawet Jeleniej Góry, ale należy do Wrocławia, bo do Politechniki Wrocławskiej, a wiemy, że w pałacu w Cieplicach to jest filia tej uczelni i tam znajdują się nieliczne jeszcze do dziś zachowane meble pochodzące z pałacu przed tym, jak skończyła się wojna. Tyle jeśli chodzi o Wrocław. Jak widzimy też pokaźne zbiory, które się znajdują w samej broni, na przykład w Muzeum Narodowym. We Wrocławiu jest ponad 300 egzemplarzy broni różnej, czyli siecznej, palnej, miotającej, kującej itd. Wielkim posiadaczem, czy powiedzmy cieszącym się z tego, że coś posiada nasze zbiory cennego, są te zbiory znajdujące się w Krakowie. Największe, najcenniejsze zbiory znajdują się na terenie Wawelu i tam jest, no co prawda niewiele, bo tylko około 17 przedmiotów związanych z ocieczem Wiednia w 1683 roku, ale to są naprawdę piękne eksponaty. To jest m.in. tarcza turecka wysadzana kamieniami półszlachetnymi, czy na przykład rząd na konia całkowity. Też prawdopodobnie wszystko też tam było zabrane przez jednego z uczestników bitwy pod Wiedniem, czyli Krzysztofa Leopolda Szawgocza w 1683 roku z samego namiotu Kara Mustafy. Tak jak w przypadku tego komentarza do Koranu, który jest w Warszawie, to te przedmioty, czyli rząd na konia, tarcza, szabla, to wszystko znajduje się na Wawelu dzisiaj. Także w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie znajdują się liczne starodruki i grafiki wzięte z Biblioteki Szawgoczów, a w samym Muzeum Narodowym w Krakowie znajdują się co prawda nieliczne, ale piękne szkła z cieplickiej wytwórni Schneidera. Tam były grawerowane, a wyprodukowane przed przejęciem jeszcze w XIX wieku w hucie Józefiny w Szklarskiej Porębie. No jak widzimy, to są te trzy najważniejsze miasta, które posiadają nasze zbiory. Do nich trzeba też zaliczyć miasto Poznań, w którym w Muzeum Narodowym znajduje się spora liczba eksponatów związanych z militariami, czyli jest dużo broni, też dawnej broni siecznej, palnej i tak dalej. Jest tego ponad 300 i to są naprawdę piękne egzemplarze, małe armatki wiwatowe, czy na przykład alabardy, piki, szable, karabiny, muszkiety, arkebuzy, no cała masa broni, która naprawdę jest wspaniałym kolekcją i jest chlubą teraz Muzeum Narodowego w Poznaniu. a kiedyś znajdowała się w zbrojowni Biblioteki Majorackiej Szawgoczu w Cieplicach. Także też liczne eksponaty, na przykład w Lublinie, w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znajduje się 4413 starodruków, ale związanych oczywiście z teologią i z religią. Tam zostały przejęte i tam do dzisiaj znajdują. Także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada dość pokaźny zbiór przyrodniczy zebrany z Cieplic. Są to przeważnie zbiory botaniczne, zielniki, które były tworzone na terenie Karkonoszy jeszcze w XVIII-XIX wieku. No i takie pojedyncze eksponaty, które też z Jeleniej Góry wywędrowały, znajdują się m.in. w Toruniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Tam się znajdują na przykład nieliczne mapy i grafiki. Także w Gdańsku, Muzeum Narodowym Morskim, znajduje się model statku z XVIII wieku Estrala, a na przykład w Wałbrzychu przejęto po wojnie całą kolekcję geologiczną z Jeleniej Góry. To jest ponad 2000 eksponatów, które do dzisiaj też tam się znajdują. No i jeden obraz, o którym wspomniałem, z brzegu, który znajduje się dzisiaj we Wrocławiu, bo jest eksponowany w Auli Leopoldina w Uniwersytecie Wrocławskim. To jest portret Jana Antoniego Szewgocza. No, oczywiście to nie jest to wszystko, co zostało zabrane stąd, tylko już widzimy, jakie są związki tych dużych miast polskich z nami, z Jelenią Górą. Do tego jeszcze trzeba doliczyć jedno miasto, Łódź. Też duże miasto, ogromne Polsce, które przejęło, może nie bezpośrednio z Cieplic, ale z wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, gdzie tamta wytwórnia po wojnie przejęła portrety znajdujące się w Pałacu Szawgoczów. To było ponad 300 portretów i tam wykorzystywała ta wytwórnia te portrety jako rekwizyty do filmu. I one często występowały w filmach później. Te portrety tam przebywały aż do momentu, kiedy likwidowano wytwórnię filmów fabularnych w Łodzi. No i dobrze tak się stało, że nie zostały gdzieś tam zaprzepaszczone, ale przejęło to Muzeum Sztuki w Łodzi i do dzisiaj znajduje się około 70 tych portretów z 300, które kiedyś widziała wytwórnia. Co się stało z pozostałymi 230? Można by sobie wyobrazić, bo prawdopodobnie zostały skradzione, przejęte przez różne osoby, które no powiedzmy kręciły filmy, czy nawet występowały w tych filmach. Trudno dzisiaj dociec, co się z tymi obrazami stało. 70 sztuk na pewno jeszcze w Łodzi Muzeum Sztuki istnieje. No i oczywiście w niektórych mniejszych muzeach, także na przykład na terenie Jeleniej Góry, z Cieplic zostały przyjęte przedmioty, na przykład Muzeum Karkonoskie też posiada kilka przedmiotów związanych ze zbiorami Szawgoczów. No i samo Muzeum Przyrodnicze jeszcze posiada własne zbiory, ale to jest bardzo nieliczna ilość tych obiektów, których już tu dzisiaj wymieniłem, gdzie one dziś pojechały, szczególnie w latach właśnie 50. XX wieku. No i teraz wielka praca muzealników może polegać na tym, żeby to wszystko odkryć. Zresztą ja to robiłem przez lat 12 i mniej więcej wiem, w których miejscach jakie przedmioty się znajdują, w których miejscowościach. Odzyskanie tego dzisiaj to jest raczej niemożliwe, bo według polskich przepisów wszystkie one zostały wpisane do ksiąg tychże instytucji, a te księgi są na zasadach właściwie ksiąg wieczystych, więc trudno będzie nawet cokolwiek stamtąd odzyskać, ale przy dobrej woli, na przykład tych muzeów, dobrej woli ministerstwa i tak dalej, jest to możliwe, tylko drugi problem jest taki, że właściwie po wojnie to nie miałoby gdzie te przedmioty teraz wrócić, bo nie ma takiego miejsca, które by pomieściło wszystkie te obiekty, które zostały z Cieplic wywiezione. Najlepszym takim budynkiem byłby pałac w Cieplicach, który no, jest zajmowany przez Politechnikę, ale gdyby kiedyś na przykład Politechnika likwidowała filię w Jeleniej Górze, bo może też tak się stać, to dobrze by było, żeby wrócić do tego. Były takie pomysły, żeby po wojnie w Cieplicach stworzyć na bazie pałacu ogromne muzeum, które może z czasem przekształciłoby się Muzeum Narodowe Karkonosze na przykład, bo takiego muzeum nie ma. Taką historię przeszło Muzeum Tatrzańskie, które posiadało wiele filii, a teraz już jest Muzeum Narodowym. Więc jest to jakaś droga, która już została przetarta. Tylko no tutaj wymagałoby to wielu, wielu zabiegów, szczególnie odzyskania wszystkich zbiorów, pozyskania tego obiektu, no i urządzenia tego ogromnego muzeum, które by było chlubą nie tylko myślę, że samych Karkonoszy, ale całego Dolnego Śląska, a może i tej części nawet, no i całej Polski oczywiście.
Powietrze lekko drgało tak.
Dzień gorącego lata.
Nie wiem jak wpadłem na twój ślad.
Dzień gorącego lata.
I wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata.
Był festyn spadających gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Był zatrzymany dziwnie czas.
Dzień gorącego lata.
I ogień był i pierwsze łzy.
Dzień gorącego lata.
Zdjęłaś dla mnie tylko ty.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas.
Dzień gorącego lata.
Znalazłem nas na szlaku gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Może to ty mi dałaś znak.
Dzień gorącego.
A może dałem ci to ja.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Że lekko drgało tak.
Dzień gorącego lata.
Nie wiem jak wpadłem na twój ślad.
Dzień gorącego lata.
I wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym sensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
A w radiowym naszym ksonowym kalejdoskopie została ostatnia propozycja, ale jak mawiają, ostatni będą pierwszymi. Stanisław Schubert przygotował dla Państwa rozmowę z Michałem Wiśnickim i znowu osoby niepełnosprawne, które przodują. No i tak też właśnie będzie. Drodzy Państwo, o osobach niepełnosprawnych znowu zapraszamy gorąco. Stanisław Schubert skrada się już do studia, siadają panowie i jak to się mawia, jedziemy z koksem.
Witam Państwa, być może w warunkach już urlopowych, częściowo Państwo nas słyszycie, ale chcemy wrócić do bardzo ważnego tematu, jakim jest rehabilitacja. Rehabilitacja to start właściwie do nowego życia w oparciu o intensywną pracę fizjoterapeutów, a gościem naszym jest dzisiaj pan Michał Wiśnicki, szef grupy fizjoterapeutów, która na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, a szerzej na terenie Dolnego Śląska także, w ramach projektu Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje opiekę rehabilitacyjną w domu chorego. Dzień dobry, witam pana, panie Michale.
Dzień dobry, tak. Ja jestem kierownikiem rehabilitacji domowej i zajmuję się koordynowanie pracy fizjoterapeutów w ramach tej rehabilitacji domowej. Świadczymy rehabilitację dla osób ze stopniem znacznym, to jest istotne. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc pacjent nic za to nie musi płacić. Świadczymy takich rehabilitacji w roku kalendarzowym do 80 wizyt. Także jest się o co starać. Teraz mamy już ponad połowę roku, więc takie 80 wizyt, no to ciężko nawet jest wyrobić do końca roku. Także jest tego sporo.
Proszę pana, współpracujemy ze sobą już trzeci rok i z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa twierdzę, że te usługi są dobre lub bardzo dobre. Nie zdarzyło mi się usłyszeć tutaj ze strony beneficjentów naszych, których do was kierujemy, ani słowa krytyki. Zawsze podkreślało się nie tylko wysoką fachowość, ale również wyjątkową kulturę, jaką państwo świadczycie w domu. A jest to przecież ogromna szansa dla tych, którzy są niepełnosprawni w stopniu znacznym i właściwie uwięzieni są na czwartych piętrach bezwindowych budynków, na Zabobrzu także. I czy to jest rzeczywiście tak, że przychodzicie ze stołem do masażu na miejsce, czy tych rehabilitacji?
Znaczy, stół do masażu nie jest obligatoryjny, także no, nie chciałbym jakby mówić, że każdy będzie chodził ze stołem do masażu. Są różni pacjenci, są różne potrzeby, nie każdy tego stołu potrzebuje, nie wszędzie też są warunki, żeby go rozłożyć, ponieważ pracujemy w takich warunkach, jakie no, zastaniemy w domu pacjenta, ale tak, jest to jak najbardziej też możliwe. Nie zawsze te piętra i windy są problemem, czasem czy schodki też mogą sprawiać olbrzymi problem dla pacjenta, żeby się wydostać, dojść, a my świadczymy tą rehabilitację dla pacjentów, którzy niestety mają trudność, żeby się wydostać ze swojego domu.
Proszę powiedzieć, kto jest waszym pacjentem w przeważającej ilości? Czy to są ludzie starsi, czy również młodzi?
Głównymi naszymi pacjentami będą osoby w starszym wieku z chorobami przewlekłymi, z wyrodnieniami, po endoprotezach, po różnych operacjach. Będą to pacjenci, którzy po prostu są w zaawansowanym wieku, no i to już samo w sobie jest problemem. Będziemy mieć pacjentów, dużą taką grupą to są pacjenci po prostu neurologiczni, po udarach, ale też ze stwardnieniem rozsianym, ale mamy również osoby młodsze, które również mają stopień znacznej niepełnosprawności, będą to osoby z mózgowym porażeniem i tak dalej.
No dobrze, proszę powiedzieć, ilu pan ma tutaj na terenie Kotliny Jeleniogórskiej podopiecznych i jaką ilość masażystów czy fizjoterapeutów?
Samych fizjoterapeutów mamy około 10 plus minus, bo no niestety niektórzy rezygnują z pracy, bo to też jest no, trudna praca, więc ta liczba no, oscyluje około 10. Mamy około 150, ale też trochę gubię rachubę, więc musiałbym policzyć, czy może już jest trochę więcej, 150 pacjentów w Kotlinie Karkonoskiej, którą się zajmuje.
Proszę pana, co należy zrobić, aby dostać się do tego tak istotnego projektu, w którym usługi rehabilitacyjne są koncesjonowane po pierwsze, a do których się dostać trudno po drugie?
No, pierwsza podstawowa sprawa, należy mieć orzeczenie o stopniu znacznym. Druga podstawowa sprawa, należy wziąć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu z POZ-u. Są też możliwe jakby poszpitalna rehabilitacja, ta, która przysługuje po jakimś tam okresie od danej operacji albo urazu, ale nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo one są rozbudowane, więc wtedy warto do mnie dzwonić. Większość przypadków to jest ksero, orzeczenie o stopniu znacznym i skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu POZ-u. Warto zadzwonić do mnie, zanim się umówi na wizytę u lekarza, żebym wyjaśnił, jakie zaproponować lekarzowi skierowanie, ponieważ nie każde skierowanie od lekarza POZ-u będzie kwalifikowało na rehabilitację domową. Tutaj jest dużo niuansów, więc no lepiej po prostu zadzwonić do mnie, jeżeli ktoś ma orzeczenie o stopniu znacznym, ma problem, żeby się wydostać z domu w taki czy inny sposób i chciałby skorzystać z takiej formy rehabilitacji. Także poprosiłbym o kontakt, ja wytłumaczę, co powiedzieć lekarzowi a propos skierowania. No i z takim skierowaniem już później znowu do mnie się należy odezwać. No dobrze byłoby wysłać kod skierowania na przykład i zdjęcie orzeczenia, wtedy będzie nam łatwiej jakby szybciej zacząć tą rehabilitację, no a w najgorszym wypadku jakoś to fizycznie też jesteśmy w stanie odebrać. Po takim skierowaniu, orzeczeniu przyjeżdża fizjoterapeuta, zbiera wywiad, planuje cykl rehabilitacji, no i później ją realizuje do tych 80 wizyt. Na końcu też jakby ma obowiązek przebadać pacjenta, no i dać informację zwrotną lekarzowi, jak się potoczyły sprawy.
Przygotujcie Państwo sobie coś do pisania, zaraz podamy namiary do Pana Michała, a w międzyczasie Pana zapytam, no jak Pan obserwuje po tym 3-letnim okresie współpracy efekty, czy jest to jakiś wulkan zdrowia, czy jest systematyczna poprawa, czy też utrzymujecie ten rozwój na etapie niepogarszającym się?
Zależy od pacjentów. Jeżeli są to pacjenci, którzy faktycznie są po jakichś operacjach, zabiegach, to wtedy ta rehabilitacja faktycznie daje super efekty i niektórzy pacjenci z trudnych sytuacji wracają do całkiem fajnego funkcjonowania. No ale też nie ma się co oszukiwać, jeżeli to są pacjenci w znacznym wieku, w starszym, z wieloma współistniejącymi problemami, no to czasem jest też tak, że jeżeli się nie pogarsza, to też jesteśmy zadowoleni, tak? Czasem też mamy i spore sukcesy, że ktoś zaczyna całkiem fajnie chodzić i funkcjonować, ale czasem to, że ktoś na przykład jest sam w stanie wstać z kanapy, pójść zrobić sobie herbatę, to też jest bardzo duży sukces. No nie każdy jest w stanie też to docenić z boku, ale to też są istotne sprawy.
Czy pośród waszych podopiecznych są to osoby samotne czy żyjące w rodzinie?
Cały przekrój. Na 150 osób będzie bardzo dużo osób, które są faktycznie samotne, rodziny się porozjeżdżały po świecie, dzieci na przykład powyjeżdżały za granicę do Niemiec, nawet do Stanów Zjednoczonych czy innej Australii, albo do większych miast i faktycznie są tutaj skazani i pozostawieni sami sobie, ale też są to osoby, które na przykład mieszkają razem z rodzinami w domach wielopokoleniowych, także wszystkie sytuacje, wszystkie kolory tęczy mamy.
Większość kobiet czy mężczyzn?
Jednak większość kobiet. Jednak kobiety dbają o siebie, mężczyźni niestety nie są tak chętni do rehabilitacji. Mamy też mężczyzn, ale jednak zdecydowanie większość kobiet. Kobiety są wdzięczniejszymi pacjentami, bardziej się stosują do zaleceń i chętniej też biorą udział w tym. Też kobiety widzą sens w tym. Mężczyzn jest trudno na wstępie, że tak powiem, przekonać.
Proszę powiedzieć, na czym polega ten zabieg godzinny? No i cyklicznie powtarzanych przez 80 dni zabiegowych, bo tak by trzeba by to nazwać.
Główna jest indywidualna praca fizjoterapeuty z pacjentem i tutaj muszą być jakieś formy ćwiczeń. Jeżeli pacjent nie jest sam w stanie ćwiczyć, bo nie ma siły, to my ćwiczymy za niego naszymi rękami. I to jest właśnie ta indywidualna praca, taki najistotniejsza sprawa. Dbamy o zakresy, rozciągamy, wspomagamy ruch. Czasem pacjent nie jest sam w stanie w ogóle dokonać skurczu mięśnia. My ruszamy wtedy na przykład nogą za niego. Dbamy, żeby na przykład nie pojawiały się przykurcze, ponieważ pacjenci leżący często mają taki problem, że pojawiają się przykurcze w pachwinach, w stawach biodrowych, przykurcze w kolanach. Jeżeli się taki przykurcz pojawi strukturalny, może być taki problem, że pacjent nie jest w stanie sam wyprostować nogi. To też będzie problem przy spaniu, przy przebieraniu, przy pielęgnacji. Sam problem bólowy po prostu będzie się pojawiał, ból kręgosłupa. Będą się pojawiały odleżyny, więc bardzo istotna sprawa. Jeżeli pacjent ma jakąś siłę, ale też nie do końca, to wtedy ćwiczymy, jakby wspomagany jest ten ruch, czyli pacjent sam dokonuje jakby skurczu mięśnia, ale my go też prowadzimy rękami. Ja sam też pracuję PNF, to jest sterowanie nerwowo-mięśniowe z pacjentami neurologicznymi, to już jest jakby metoda specjalna taka pracy. Ona też się opiera na tym, że głównie pomagam torować ten ruch pacjentowi neurologicznemu. Do tego dochodzą różne formy ćwiczeń, od ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń oddechowych. Mamy takie procedury jak pionizacja, ponieważ fajnie byłoby pamiętać, że powinniśmy codziennie stać, a w każdym bądź razie nie leżeć. Jeżeli leżymy cały dzień, mamy ciało jakby w jednej płaszczyźnie, serce nam słabnie, ponieważ nie musi generować takiego samego ciśnienia, jak w pozycji spionizowanej, czyli stojącej albo nawet siedzącej. W momencie, w którym tak jak siedzimy teraz, mamy nogi poniżej siedziska, więc serce musi wygenerować większe ciśnienie, Czyli taka sama pozycja, jaką mamy, dla niektórych już jest intensywnym ćwiczeniem i to już będzie sama pionizacja. Fajnie byłoby stanąć, wtedy to ciśnienie serca musi wygenerować jeszcze większe. No i kiedy mówimy o pacjencie, który nie jest samodzielnie w stanie usiąść albo samodzielnie stanąć, to my mu pomagamy taką pionizację wykonać, aby serce mu nie słabło. Później jest taki problem, że pacjent próbuje wstać, a serce nie jest w stanie wygenerować takiego ciśnienia, pacjent po prostu mdleje. Mdleje, siada znowu na łóżku, ocknie się, później wstaje jeszcze raz i jeszcze raz mdleje. Nie jest nawet w stanie, fizycznie byłby w stanie stanąć, ale no nie wygeneruje takiego ciśnienia, żeby był tlen w głowie. Do tego dochodzą masaże, do tego dochodzi na przykład nauka chodu, reedukacja chodu, tak, bo to wiadomo, że każdy potrafi chodzić, no ale po operacji endoprotezy czasem się trzeba nauczyć tego chodu ponownie, tak samo chodu po schodach, szczególnie w tych początkowych okresach po operacji. W masażu już wspominałem. Może być też na przykład też drenaż limfatyczny w przypadku pacjentów, ale no mówię, najważniejsza jest ta indywidualna praca z pacjentem i tutaj też fajnie byłoby się przykładać. Każdy chciałby być masowany, ale niestety to my musimy dokonać skurczu mięśnia, żeby ta przemiana zaszła w naszym organizmie.
Proszę Państwa, a teraz odnotujcie, proszę namiary do pana Michała Wiśnickiego. Panie Michale, proszę podać te...
Mój numer telefonu 506 156 546, rehabilitacja domowa na terenie Kotliny Karkonoskiej. Nie we wszystkich miejscach, ale w większości, także zapraszam do kontaktu.
Jeszcze raz niech pan powtórzy ten numer.
506 156 546.
I możemy do pana dzwonić od godziny do...
Ja staram się pracować cały dzień, to może umówmy się, że tak do godziny 18 proszę dzwonić. Ja też pracuję z pacjentami. Jeżeli pracuję z pacjentem, mam gdzieś ręce na przykład w oliwce albo po prostu kogoś asekuruję albo trzymam, no to nie odbiorę telefonu. Zawsze odzwaniam.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa do kontaktu z przesłaniem nieodłącznym, abyśmy zdrowi byli. Dziękuję za rozmowę. Gościem był dzisiaj pan rehabilitant i szef zespołu Kotliny Jeleniogórskiej Rehabilitantów, pan Michał Wiśnicki.
Bardzo dziękuję.
Słuchasz audycji Kalejdoskop w Radiu KSON.
Góry, Mazury, kraj.
się zdarzy w słońcu na plaży. Poczuj ten gorący rytm.
Jeo, 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 jeo,
na na na.
Cześć, by powiedzieli ahoj przyjatele. No właśnie, więc ja cóż, mogę tylko powiedzieć ahoj przyjatele, ewentualnie na schledano. No cóż, bardzo się cieszę, że towarzyszyłem Państwu, ale przede wszystkim ze mną towarzyszyli Stanisław Firszt, Stanisław Schubert i oczywiście Damian Łyczak. Ja również i miałem zaszczyt u boku tych ludzi przygotowywać kalejdoskop, okrasić go muzyką. A w zasadzie to tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, czy wiecie, ale to Damian Łyczak okrasił muzyką niczym Robert Makłowicz. Tak, właśnie, Robert Makłowicz okrasza okrasą różnego rodzaju, a Damian Łyczak okrasił muzyką, ja słowem i oczywiście dźwiękiem. Dziękuję serdecznie, Daro Marchewa, i zapraszamy na kolejny kalejdoskop. Trzymajcie się, drodzy Państwo, i dużo słońca na waszych twarzach. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.